Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. I oto Abraham spełnia obowiązek gospodarza, odprowadzając swoich gości. I teraz można się zastanawiać, czy odprowadził Boga, czy odprowadził tylko ludzi, a Bóg został jeszcze w namiocie Abrahama. Podczas ostatniego naszego spotkania powiedziałem o tym, że gościnność w krajach semickich była prawem świętym, stawianym na równi z oddawaniem chwały Bogu. I dlatego można było przerwać modlitwę, przerwać nabożeństwo, by ugościć człowieka, który przychodzi, i jednocześnie zapewnić mu w czasie jego wyjścia bezpieczeństwo aż do granic swojej ziemi. Gdy ci ludzie odeszli w kierunku Sodomy, Abraham wraca do Pana, ale w międzyczasie słyszymy tę wewnętrzną rozmowę Boga. Targum Neofity przekazuje nam ten tekst w następujący sposób. A Pan mówił przez swoje słowo: czyż mam zakryć przed moim przyjacielem Abrahamem, co zamierzam uczynić? Skoro miasto Sodoma jest pośród darów, które mu dałem, to jest rzeczą słuszną nie zniszczyć go, zanim go o tym nie poinformuję. Abraham z pewnością stanie się wielkim i potężnym narodem i ze względu na jego zasługi będą błogosławione wszystkie ludy ziemi. Bo to zostało mi ukazane, że będzie on nakazywał potomkom swym oraz swojemu domowi, aby przestrzegając przykazań Pana, postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby słowo Pana wypełniło wobec Abrahama to, co mu obiecało. Bo to zostało mi ukazane. Mamy taki idiom aramejski, który w tłumaczeniu Biblii Hebrajskiej brzmi: ja poznałem, czy wybrałem go. Wiemy dobrze, że autor tłumaczenia próbuje uniknąć antropomorfizmu, nie przypisywać Bogu cech ludzkich. Dlatego od czasu do czasu pojawiają się takie dziwne konstrukcje stylistyczne. Co mówi dalej Bóg? To 20 werset 18 rozdziału. Skarga mieszkańców Sodomy i Gomory jest bardzo wielka i ich grzech bardzo się wzmógł. Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia powie: skarga na Sodomę i Gomorę. Zaglądając do tłumaczenia z Septuaginty, czyli przekładu Biblii pierwszego Kościoła, przeczytamy: krzyk z Sodomy i Gomory wzmógł się do pełni. Ich grzechy stały się bardzo wielkie. 21 werset według Targumu: teraz będzie mi ukazane, ewentualnie Biblia Hebrajska podaje wtedy: zejdę na dół i zobaczę, czy ich działanie zasługuje na zagładę zgodnie ze skargą, która wzniosła się do mnie. Oni bowiem zasłużyli na całkowitą zagładę. I teraz pojawia się tekst wyjaśniający zamiar Boży, a jednocześnie jest to zdanie, które próbuje pokazać tę ludzką stronę Bożego miłosierdzia. Lecz jeśli będą czynić pokutę i mieć nadzieję w swoich duszach, że ich złe czyny nie ukażą się przede mną, to będą one przede mną w taki sposób, jakbym nic o nich nie wiedział. I 22 werset według Targumu: wtedy to ludzie ci odeszli stamtąd i weszli do Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem, błagając zmiłowania. Przekład Biblii pierwszego Kościoła powie: zejdę zatem i zobaczę, czy zgodnie z tym krzykiem, który do mnie dociera, przekroczyli już wszelkie miary, czy też jeszcze nie. Chcę to wiedzieć. Wstęp do tego niezwykłego dialogu Boga z Abrahamem, czy Abrahama z Bogiem, stanowi zarysowanie sytuacji Sodomy i Gomory, a właściwie można by odnaleźć jeszcze trzy inne miasta, ponieważ tak mówią również inne tradycje żydowskie. Jeszcze chodzi o Admę, Seboim i Soar. Pięć miast, w których dokonuje się krzywda ludzka, sięgająca krzykiem aż do nieba. Co to jest za grzech? Bo nie chodzi tylko o homoseksualizm. Świadectwo takiego zachowania spotkamy w 19 rozdziale. Niektórzy mówią, że był to krzyk uciemiężonych biedaków, którzy byli wykorzystywani do granic możliwości, traktowani jak niewolnicy. My wiemy, że w naszej teologii, w teologii katolickiej, wykorzystywanie ubogich, ciemiężenie robotników nazywa się grzechem wołającym o pomstę do nieba. Niektórzy twierdzą, że były to okrzyki bluźniercze wobec Boga. właśnie tych, którym się dobrze powodziło, którzy Boga nie potrzebowali i każdego dnia próbowali udowodnić niebu i sobie, że są samowystarczalni. Bóg słyszy to słowo. Ostatnie spotkanie zakończyłem stwierdzeniem, że trzeba uważać na to, co się mówi wobec Boga, ponieważ Bóg usłyszał śmiech Sary z jej części namiotu i odpowiedzią były narodziny dziecka, któremu nadano imię Iczak. Roześmiał się, uśmiech albo żart. Jeśli z Sodomy, Gomory i pozostałych miast wznosił się ku niebu okrzyk uciemiężonych, prześladowanych, traktowanych jak śmieci ludzi, Bóg nie mógł nie odpowiedzieć, bo przecież Jego oczy patrzą na tych, których oczy świata jednak pomijają. A jeśli był to okrzyk bluźnierstwa, również trudno było zdzierżyć taką pychę, bo to nie potrzebuje Ciebie, sam sobie wystarczę, jest grzechem diabła. Dlaczego Bóg dzieli się tymi swoimi rozterkami z Abrahamem? Bo tu chodzi o miłość. To chyba najprostsza, najkrótsza odpowiedź na to pytanie. Bóg ma takie pragnienie, by dzielić się z człowiekiem swoimi planami, swoimi zamierzeniami. Właśnie w tym momencie Bóg powie o Abrahamie, że ma się stać ojcem wielu narodów. W myśleniu biblijnym wszystkich narodów. Czy Bóg miałby zachować tę tajemnicę tylko dla siebie? Ten tekst pokazuje, jak bardzo Bóg Wszechmogący szanuje człowieka, jaką godność ma każdy z nas. Co więcej, zaprasza Abrahama, by się uczył. By uczył się modlitwy, by uczył się dialogu i by uczył się również na tych bardzo trudnych wydarzeniach. Żeby uczył się czytać rzeczywistość, nawet jeśli ona jest mocno nie po jego myśli. I sytuacje, w których Abraham ostatecznie też się przecież będzie znajdował, same w sobie są bardzo negatywne. Można się uczyć nie tylko na swoich, ale również na cudzych błędach. Tym bardziej, że widzimy Abrahama w tym tekście i zresztą w całej tej historii jako człowieka, wobec którego Bóg postanowił spełnienie swojego planu. Pojawia się tam bardzo dziwna dla nas hebrajska czy aramejska konstrukcja stylistyczna, będąc będzie wielkim narodem. Obietnica Boga spełni się w 100%. To, co Bóg postanowił, to, co zamierzył, po prostu się dokona. Nie ma innej możliwości, nie ma żadnej alternatywy. Dlatego właśnie z szacunku do Abrahama Bóg dzieli się swoim planem, dzieli się swoim problemem, swoją rozterką. Zaprasza Abrahama do dialogu na temat życia innych ludzi. Bóg zaprasza późniejszego ojca wszystkich narodów na lekcję modlitwy wstawienniczej. W 23 wersecie przeczytamy: Abraham rzekł, czy zamierzasz w złości wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? To tekst z Targumu Neofiti. O tej złości nie wspomina żadne z tłumaczeń tekstu hebrajskiego czy greckiego. Biblia pierwszego kościoła. Czy masz zamiar wygubić sprawiedliwego razem z bezbożnym? Czy sprawiedliwy będzie potraktowany tak jak bezbożny? W Biblii Tysiąclecia znajdziemy podobne słowa. Dlaczego w Targumie pojawia się wyrażenie w złości? W hebrajskim tekście pojawia się słowo, pojawia się termin, który odnosi się do złości. Do pewnego wewnętrznego wzburzenia. Stąd tłumaczący Biblię hebrajską na język aramejski dodali właśnie takie określenie. W Bogu wszystko się porusza, poruszają mu się wnętrzności, kiedy słyszy ten krzyk dobiegający z Sodomy, z Gomory, być może z Seboim, Admy i Soaru. Bóg musi zareagować. Bóg chce zareagować. Nie ma zamiaru pozostać obojętnym wobec tego, co się dzieje. Kiedy czytamy ten tekst, ten werset nawet i widzimy, w jaki sposób Bóg reaguje na wydarzenia, to wręcz nie do obrony jest stanowisko, że Boga życie świata i istnienie świata absolutnie nie interesuje. Że jest tylko demiurgiem, który stworzył świat, ten pierwszy poruszyciel wprawiający w ruch całe stworzenie, po czym spokojnie się oddala i i w ogóle go nie obchodzi istnienie świata. W całej tej sytuacji widzimy naprawdę zupełnie innego Boga. Stąd to zaproszenie Abrahama do dialogu. Werset 23 podaje nam jeszcze bardzo ważną wzmiankę. Zbliżył się Abraham i powiedział. Autor natchniony używa tutaj określenia wziętego ze słownika wojskowego. To podejście Abrahama jest oddane słowem, które oznacza gromadzenie się wojska naprzeciwko wroga, przygotowanie do bitwy. Abraham jest pokazany jako człowiek, który staje do tej rozmowy w sposób bardzo zdecydowany, jak wojsko. On ma zamiar rozmawiać z Bogiem tak jak równy z równym. Minie trochę czasu, padnie kilka słów między nimi, aż Abraham, to jest 27 werset z Księgi Rodzaju, powie: pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Na początku ojciec wszystkich narodów, nasz patriarcha, staje przed Bogiem, myśląc, że jest mocarzem, który może rozmawiać ze Stwórcą Wszechrzeczy jak równy z równym. Jakby nie chciał pozwolić działać Bogu, póki czegoś nie osiągnie. Dopiero później odkrywa, że właściwą postawą jest pokora. W jednej z kateches papieża Benedykta XVI możemy przeczytać o tym, że modlitwa chrześcijańska jest jakoś ambiwalentna. Z jednej strony świadczy o wielkości modlącego się, który stoi przed Bogiem, a z drugiej strony pozwala mu odkryć własną małość i słabość. Takie przekonanie towarzyszyło również Żydom podczas lektury Słowa Bożego. Zresztą i dziś w niektórych wspólnotach, kiedy człowiek siada do lektury Pisma Świętego, to siada bardzo wygodnie na porządnym krześle, przy porządnym biurku, ponieważ ma wejść na audiencję przed oblicze samego Boga. Otwierając Biblię, otwieramy bramy Królestwa Bożego. Nie jesteśmy byle kim. Słowo Boga mówi o tym, że jesteśmy jak synowie królewscy, jak dzieci króla, które przychodzą, by rozmawiać ze swoim ojcem. A z drugiej strony, mając doświadczenie, przekonanie i dowody, codzienne dowody naszej słabości, naszej grzeszności, możemy zadać za świętym Franciszkiem z Asyżu pytanie: kim jesteś ty, Panie, a kim jestem ja? Kim jesteś? W tej modlitwie widać niezwykłą treść. Moja małość, moja nędza, mój grzech, moja bieda przyzywa całą głębię Bożego miłosierdzia, Bożych błogosławieństw, Bożej wszechmocy. W psalmie 42, w wersecie 8 przeczytamy: głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. Ojcowie Kościoła tłumaczący ten tekst, choćby święty Augustyn albo Orygenes, mówią: otchłań naszej nędzy wzywa głębię miłosierdzia Bożego. Moja nędza, moja modlitwa, moje wołanie wywołuje reakcję Bożego serca. Oczywiście, Bóg doskonale wie, co się we mnie dzieje, Bóg mnie zna, ale czeka, aż Mu o tym powiem. Zaprasza mnie do wspólnoty, do relacji z Nim. Abraham jest zaproszony, by rozmawiać o życiu, o ocaleniu życia mieszkańców tamtych miast. Można sobie przypomnieć jeden z midraszy mówiący o wcześniejszej historii, o historii Noego. Przeczytamy w nim, że kiedy Noe wysiadł z arki, zobaczył tę zgniliznę, zobaczył to wszystko, co zostało po potopie, zaczął Bogu wyrzucać. Jak mogłeś do tego dopuścić? Jak mogłeś sprawić, że oni wszyscy zginęli? Taka tragedia. A wtedy Bóg odpowiada: ty głupi pasterzu, teraz mi to mówisz? Czekałem na ciebie, zanim zaczął się potop. Mówiłem ci, żebyś budował arkę. Ty nic nie powiedziałeś. Ratowałeś tylko siebie. Gdybyś się odezwał, gdybyś się wstawił za tym ludem, moglibyśmy rozmawiać. Teraz już się stało. W tradycji hebrajskiej Noego nazywa się świętym w kożuchu. Kiedy jest zimno, człowiek mający kożuch ma dwie możliwości. Albo ubiera kożuch i ogrzewa sam siebie, albo szuka sposobów, żeby rozpalić ognisko i pomóc również innym, by też, tak jak on, cieszyli się ciepłem. Abraham jest zupełnie innym człowiekiem. Wydaje się, że poznając zamiar Boży, staje naprzeciw Boga i próbuje walczyć. Nawet lojalnie ostrzega Boga, że to, co się pojawiło w Bożym umyśle, co jest zamierzeniem Pana Wszechrzeczy, może być odebrane jako niesprawiedliwość. Może jest 50 sprawiedliwych w tym mieście. W złości wygubisz ich, nie okazując odpuszczenia i przebaczenia grzechów tego miejsca ze względu na 50 niewinnych osób, które tam są? Niech daleko od ciebie będzie to, aby zabić niewinnych z winnymi. W ten sposób bowiem sąd niewinnego będzie zrównany z sądem winnego. Niech daleko to będzie od ciebie. Czy sędzia sędziów wszystkich mieszkańców ziemi nie czyni sprawiedliwości? Bóg wchodzi w ten dialog. Nie wypomina Abrahamowi zuchwalstwa. Nie pokazuje Abrahamowi jego właściwego miejsca. Do tego Abraham jeszcze dojdzie. Powiedziałem o tym przed chwilą. Bóg godzi się na dialog. Bóg chce rozmawiać. Jeśli zajrzymy do Księgi Wyjścia, do dialogu Mojżesza z Bogiem, to przeczytamy w 32 rozdziale, w 10 wersecie słowo pozwól mi, tak się Bóg zwraca do Mojżesza, pozwól mi, aby rozpalił się mój gniew. Mojżesz może nie pozwolić. Bóg zostawia otwarte drzwi. Zawsze można z Nim rozmawiać. Zawsze można otworzyć Biblię. Dlaczego 50 osób? Być może Sodoma i Gomora nie były jakimiś wielkimi miastami. Być może tych 50 sprawiedliwych, którzy by się tam znaleźli, stanowiłoby większość albo połowę mieszkańców. Inne tłumaczenie mówi o tym, że aby założyć miasto i by móc oficjalnie modlić się w synagodze, potrzebnych jest 10 mężczyzn. To jest minimum. 10 mężczyzn po rycie bar mitzwa. Jeśli przyjmiemy interpretację, że chodziło nie tylko o Sodomę, Gomorę, ale też o Admę, Seboim i Soar, w każdym z 5 miast 10 mężczyzn zdolnych do modlitwy, w sumie 50. Wystarczy naprawdę niewielu, by zacząć odbudowę albo naprawę świata. Po wielu, wielu wiekach wystarczyło 2 młodych. Jedno młode małżeństwo, jeszcze przed smakiem wspólnego zamieszkania. I okazało się, że z nimi, nikomu nieznanymi ludźmi, Józefem i Miriam, można było rozmawiać o zbawieniu całej ludzkości. Soli nie musi być dużo, by dać smak potrawie. Światło, nawet maleńkie, rozprasza mrok. Wróćmy do tej licytacji. Abraham, jakby przewidujący, że może się nie znaleźć tych 50 sprawiedliwych, opuszcza trochę poprzeczkę i mówi, a może 45? Jedna z interpretacji tego tekstu podpowiada, że Abraham samego siebie proponuje jako tego 10 w każdym mieście. Jeśli 5 zabraknie, to on będzie chodził od miasta do miasta, by pozostała 9 sprawiedliwych mogła modlić się oficjalnie do Boga, by mogło odbywać się zgromadzenie liturgiczne. Bóg daje obietnicę. Abraham znów zmniejsza liczbę. 40, 30, 20. Wreszcie zostaje 10. I na tej liczbie kończy się rozmowa, licytacja, a może właśnie modlitwa. 10 sprawiedliwych. Bóg daje obietnicę i 33 werset 18 rozdziału: chwała obecności Pana wzniosła się po skończeniu rozmowy z Abrahamem. Abraham również wraca do siebie. Dlaczego Abraham zrezygnował? Być może chodziło o to, o czym wcześniej już powiedziałem. Bez 10 sprawiedliwych nie można się we właściwy sposób modlić. A może chodzi jeszcze o coś innego. Zajrzyjmy do proroctwa Jeremiasza na moment. 5 rozdział, 1 werset. Przebiegnijcie ulicę Jeruzalem. Przepatrzcie, sprawdźcie i przeszukajcie jej place. Jeśli znajdziecie kogoś postępującego sprawiedliwie i przestrzegającego uczciwości, okaże im łaskawość, mówi Pan. Polecenie, by znaleźć choćby jednego sprawiedliwego, a miasto zostanie ocalone. Wiemy z kolejnych rozdziałów i historii Izraela, że nie znalazł się jeden sprawiedliwy. Jeruzalem upadło, zostało zniszczone. Ojcowie Kościoła, tłumacząc Jeremiasza, mówią wyraźnie: poza Chrystusem nie ma sprawiedliwego. Wystarczy spojrzeć na list do Rzymian, 3:10. Jedynym sprawiedliwym jest Chrystus. Dlatego konieczne było wcielenie Syna Bożego. Dlatego sprawiedliwy musi przyjść od Boga. On ma być posłany przez Pana. Ten sprawiedliwy jest przynoszącym miłosierdzie Boga. Jeśli wgryziemy się w ten tekst rozmowy Boga z Abrahamem, to znajdziemy tam szczególne wyrażenie. Czy nie przebaczysz temu miejscu ze względu na 50 sprawiedliwych, którzy w nim są? Hebrajskie wyrażenie w nim są, pochodzi od słowa oznaczającego wnętrzności, źródło życia. To słowo krew jest bardzo podobne znaczeniowo do rechem, łono kobiety, miejsce, gdzie powstaje życie. Wiemy bardzo dobrze, że od rechem pochodzi rachamim, czyli miłosierdzie, miłosierdzie Boga. W Sodomie, w Gomorze i w innych miastach nie znalazł się żaden sprawiedliwy. Potrzeba było przyjścia Chrystusa. A ponieważ On obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni do skończenia świata, On żyje, On jest obecny, to nasze ocalenie jest jedynie w Chrystusie. I to właśnie głosi Kościół. I to odkrywamy podczas lektury Biblii. I dlatego Chrystus wysyła po dwóch, by głosili Ewangelię. Nie chodzi o to, żeby czuli się pewniej, ale chodzi o świadectwo miłości. Skoro rachamim, miłosierdzie, to jest miłość ofiarowana tam, gdzie powinna się pojawić nienawiść, to można mówić o miłości dopiero wtedy, kiedy widzimy relacje dwóch osób. Po wzajemnej miłości uczniów Chrystusa świat rozpoznaje obecność Boga. Dlatego tak ważne jest nasze świadectwo, to co się dzieje w naszych rodzinach, to co się dzieje we wspólnotach. Trudno kogoś przekonać do miłości i o miłości w pojedynkę. Z drugiej strony nie jest łatwo kochać, ale przecież nie chodzi o to, żeby w życiu było prosto i łatwo. My się uczymy kochać. Uczymy się od tego, który jest miłością. Jeśli patrzymy na Niego, jeśli Jego prosimy o to, by nas nauczył kochać, wtedy eksploduje życie. Tego doświadcza Abraham. Dopiero wtedy, gdy odszedł już z tego miejsca modlitwy, kiedy zobaczył, jak w bardzo niekomfortowej sytuacji jest. Choć oczywiście będzie prosił Boga i Bóg ocali jego bratanka, wyprowadzi go, wyciągnie go na siłę z Sodomy. Dopiero po tych wydarzeniach Abraham i Sara będą mieli dziecko. Będą mieli syna. Abraham zobaczy, że obietnica spełnia się dzięki miłości. Ale potrzeba było tej modlitwy, potrzeba było tego spotkania. Mówią niektórzy, że jedna niedoskonałość, że opuszczenie jednego dobrego natchnienia, jakiejś dobrej myśli, którą Pan Bóg daje, może mieć większe konsekwencje dla historii ludzkości niż przegrane bitwy. To naprawdę bardzo mocna, bardzo odważna, ale też niezwykle ważna zachęta do tego, byśmy nie dystansowali się wobec potrzeby miłości. Byśmy nie uciekali od miłości wzajemnej. By to przykazanie Jezusa, Jego testament, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was kocham, tak jak ja was umiłowałem, stało się naszą codziennością. Niech tak będzie. Amen.